Popcorner.
Myślałem, że będziesz za każdym razem wymyślała coś nowego.
Aha, mam coś wymyślić nowego. Czekaj, to... To jest, tak właśnie wygląda, jak Maciek mówi, że ja mam zacząć.
No bo wymyśliłem ci.
Świetne to było.
A jaką to byś wymyśliła? No, pierwsze, co ci przychodzi do głowy?
Nie zaśpiewam.
No? Nie. No dawaj.
Nie, bo same przyśpiewki ze stadionu mi przychodzą do głowy, nie wiem dlaczego.
Ale to jak? Jakie ty znasz przyśpiewki ze stadionu?
Melodie, no.
No jakie?
Nie powiem.
No zanuć. No?
Nie, bo to jest We Will Rock You.
A, czyli Popcorner. Dzień dobry. Witamy serdecznie, Popcorner, Ola i Maciek, Maciola.
Prześpiewka, w sumie to jest. Kiedy Freddie Mercury to śpiewał na stadionie, była to prześpiewka stadionowa.
Oni to tak zresztą robili, że właśnie, ej, wyobraźcie sobie, że tak tupiecie i tak klaszczecie. Oni, no, nieźle, kurwa, Freddie, idź dalej ćpać, czy coś tam. Pewnie tam Brian May powiedział. Nie?
Nie wiem, czy tak było.
Możliwe, że tak było. W filmie tego nie zobaczycie, w tym chujowym filmie Bohemian Rhapsody, który pokazuje go...
Możemy zrobić kiedyś w Popcornerze chujowe naszym zdaniem filmy, które dostały Oscara. To będzie na pierwszym miejscu, już wam zdradziliśmy.
Zdecydowanie możemy tak zrobić. No to tak było. Natomiast my dzisiaj nie o tym. My dzisiaj porozmawiamy sobie o kimś, kto dostał Oscara, rzeczywiście, i kto... Przez...
A po kim nikt by się tego nie spodziewał.
Dokładnie, bo chciałem powiedzieć, że nie zasłużył, ale on zasłużył, tylko nikt się wcześniej po nim tego nie spodziewał, że ta osoba może dostać Oscara. Mowa o Adamie McKayu, którego możecie nie kojarzyć, bo to nie jest taki reżyser, który wychodzi przed szereg i który jest zwykle na świeczniku, jak Spielberg, jak Nolan.
I producent, bo on jest jeszcze też producentem.
No tak, tak, jak Denis Villeneuve, jak inni reżyserzy, którzy teraz są na świeczniku i o których się głośno mówi. Adam McKay... Jest to postać bardzo charakterystyczna. Nie mylić z Adamem Kejem, z którym miałem kiedyś wywiad. Pamiętasz, on taką książkę napisał.
Tak.
On taką, o lekarzach.
O lekarzach. Ja tę książkę, Maćku, drogi mój, czytałam 100 lat temu.
Zapytam się, czy pamiętasz.
Ale nie tę, którą teraz wydał, tylko tę, którą zasłynął. Więc tak, okay. Pamiętam bardzo dobrze, bo kiedyś ją sobie kupiłam, nie mając nic do czytania, jadąc pociągiem. I mówiłam ci, że uważam, że ta książka nie jest... Dobra, specjalnie.
W każdym razie on starał się być śmieszny, zawsze ten Adam Kay, bo on był też stand-uperem, więc dlatego mi się chyba raz właśnie pomylił Adam McKay i Adam Kay, ale to nie jest ta sama osoba, ponieważ Adam McKay jest amerykańskim reżyserem, który zasłynął. Jego początki to było SNL, Saturday Night Live, w którym to chciał być, jak to się nazywa, aktorem w tym SNL-u, czyli castingowano go jako osobę, która będzie występowała przed kamerą. To był gdzieś 95 rok, nie dostał się, nie udało mu się, ale zaprosili go, żeby pisał teksty w SNL-u, żeby po prostu pisał scenariusze. No i tak dobrze pisał, że został headwriterem całego SNL-a, no i główną postacią, która to robiła. No i potem się pożegnał z SNL-em i założył Funny or Die. Czyli to jest gość, któremu zawdzięczamy Funny or Die, tam gdzie mieliśmy Between Two Ferns, gdzie mieliśmy dużo różnych ciekawych rzeczy. No i w tym SNL-u on jeszcze wcześniej, chyba w SNL-u, oni się poznali z Willem Ferrellem. No i zaczęli tworzyć razem postaci. I tak w ten oto sposób powstał jego pierwszy film, czyli legenda telewizji Anchorman. I co by nie mówić o filmie, film jest głupi w chuj, nie? Ale
on ma być głupi.
Ale on ma być głupi.
Założenie tego filmu jest, ten film jest głupi. To jest bardzo charakterystyczny, głupkowaty humor, który jest na granicy cringe'u, a bardzo często jest cringe'owy i właśnie taki ma być, dokładnie taki ma być.
Tak, i mamy tam naprawdę gwiazdy pokroju Paula Rudda, jest Steve Carell i to te wczesne rzeczy ze Steve'em Carellem, kiedy on jeszcze nie był taki popularny. Jest...
Czy tam Christina Applegate gra?
Christina Applegate gra. No właśnie Will Ferrell, który wtedy przeżywał swój taki boom totalny. On zaczynał właśnie grać w filmach, w tych wszystkich komediach, gdzie brali go trochę po warunkach tych jego komediowych. On zawsze grał bardzo podobne postaci, debili przede
Steve
wszystkim.
Carell.
Nie, Will Ferrell.
Ale myślałam, że mówisz o Steve Carellu.
Steve Carell nie grał debili, tylko tutaj grał debila, w tym Anchorman.
Steve Carell grał w paru filmach głupków takich kompletnych.
No nie, gdzie? A powiedz
Na przykład w Dinner for Schmucks. Na przykład
dobra, masz rację.
The Office.
Nie, w The Office nie grał głupka kompletnego. Co ty gadasz? W życiu grał empatycznego, fajnego gościa. W Dinner for Schmucks rzeczywiście, tam też jest empatycznym gościem.
On w The Office grał...
Nie grał głupka.
Co?
grał, wiesz co, miał głupie zachowania i tak dalej, ale nie był głupi. Wiesz, mówisz o roli na przykład, jeżeli mówimy o Anchorman.
On grał głupka
Anchorman
w The Office.
Gra gościa, który tak jakby nie miał połowy mózgu. Naprawdę, on się tam tak zachowuje. W Dinner for Schmucks też widać, że to jest gość, który jest głupi i skrzywdzony w jakiś sposób, natomiast...
Bo ty mówisz o różnych poziomach, to są różne poziomy głupoty, ale nadal gra głupka, no.
No dobrze, jak chcesz, no The Office moim zdaniem absolutnie nie
gra
nie jest...
też takie ciamajdy życiowe kompletnie.
Ciamajdy jak najbardziej. Ciamajdy jak najbardziej, ja tylko mówię o debilu, no. Tutaj w tym wypadku. Ale mówię tutaj o... chodzi mi o Willa Ferrella, który... W każdym właściwie filmie, w którym gra w tamtym okresie, gra kogoś takiego...
On gra cały czas tę samą postać. To jest jakby
dziwnego...
postać, która jest przeniesiona.
No tak, gra Willa Ferrella i to nie przeszkadza. Moim zdaniem to w ogóle nie przeszkadza.
Nie, jego postać to jest wyobrażenie tego, jakby zamknąć 10-latka w ciele 40-latka. To jest mniej więcej to.
Co najbardziej, najdobitniej widać w Step Brothers.
Tych zachowań. No właściwie... we wszystkich filmach gra taką postać. Jakby to było
tak,
małe dziecko...
Step Brothers najbardziej to widać.
Step Brothers bardzo to widać, bo to też jest mocno film o tym.
O właśnie sobie przypomniałem, że w Step Brothers jego ojca grał Richard Jenkins, którego wczoraj oglądaliśmy w Czarownicę z Eastwick, który grał męża tamtej nawiedzonej babki. No, w każdym razie zaczęła się taka lawina wówczas filmów, które odnosiły sukcesy komercyjne i które były właśnie takimi głupimi komediami. To był Ricky Bobby, jeszcze do tego doszedł. Doszli Step Brothers, o których już wspominaliśmy tutaj. The Other Guys, gdzie też Will Ferrell grał policjanta. No i potem jeszcze było Eastbound and Down, czyli... O kurwa, ja nie wiem, jaki jest polski tytuł. Nie, z Danem McBride'em.
A to miało polski tytuł?
Miało. To miało polski tytuł. No nie pamiętam. Taki znany serial z Danem McBride'em. On oczywiście nie jest w pełni reżyserowany przez Adama McKaya, bo tutaj...
Trzy sezony?
Cztery chyba. Bo tutaj Danny McBride też przejął pałeczkę i to on to robił we współpracy z nimi, bo w ogóle do czego zmierzam, że Adam McKay razem z Willem Ferrellem stworzyli Gary Sanchez Productions, czyli oni razem zaczęli tworzyć dom produkcyjny, który zaczął robić filmy. I właśnie dzięki temu mamy tego Anchormana i to wszystko, co potem zostało wyżygane przez nich, co jest właściwie na jedną modłę. Ja mam wrażenie, jakby to było jedno uniwersum Willa Ferrella, tak na dobrą sprawę, w którym oni razem tworzą tę postać. Tak samo właśnie jak Danny McBride tworzy postać Danego McBride'a najczęściej, razem z tym swoim przyjacielem, reżyserem. Teraz zapomniałem, jak się nazywa ten reżyser, ale
no tak,
to
on
jest...
też gra właściwie w każdym filmie tę samą
Jody
postać.
Chyba on się nazywa, ten reżyser. Tak, i ten reżyser też gra u niego
w seriale. On jest znowu zły.
Seriale.
Po prostu jest zły.
Danny McBride, tak. Jest podły taki. Tak. Bardzo często jest właśnie takim, no, kurwa, podobną postacią. I tutaj mam wrażenie, że to jest kolejny taki duet, który robi coś takiego. I wszystko by było okej i takie normalne i pewnie on by dalej tworzył sobie tę komedię, gdyby nie pewien moment, w którym postanowił, kurwa, nie robić tych komedii. I zrobił Big Short. Zrobił w 2013 Big Short, gdzie był i Ryan Gosling, i był ten, kurwa, co grał w Sukcesji potem, co grał Kendalla z Sukcesji. I był Brad Pitt, i było parę różnych takich postaci, i Christian Bale był. I to był film, i Steve Carell też. I Steve Carell grał tam poważną rolę. Nie grał właśnie debila i tak dalej, tylko grał... Wszystko dotyczy, cały ten
krachu.
Film... Krachu z 2008 roku, Lehman Brothers i tak dalej, tego, co tam się zadziało. I jeżeli myślisz sobie o tym, że chcesz zrobić film o tym, to będzie najnudniejszy, kurwa, film na świecie.
I uwaga, był, bo ja zasnęłam.
Ona zasnęła, ale słuchajcie, tam na przykład nie rozumiesz, jak oglądasz to nie rozumiesz tego. Myślisz sobie, jeżeli w tym nie siedzisz, w tych nieruchomościach, w tym, co się tam zadziało, w tym, jak te indeksy są sprzedawane i tak dalej. Jest taka osoba jak Margot Robbie, która ci to tłumaczy z wanny. Ona tam w wannie leży i trochę macie vibe Wilka z Wall Street, że ona łamie czwartą ścianę i do was mówi. I ona tłumaczy, dlaczego tak się dzieje, po co tak się dzieje i co się dzieje. Ale no to nie ma jakiegoś takiego znaczenia, bo jak drugi raz zobaczyłem ten film, to mi się dużo bardziej podobał niż jak go oglądałem za pierwszym razem. I wtedy zrozumiałem...
Mój drugi raz z tym filmem będzie pierwszym razem.
No chyba tak. I wtedy w ogóle on dostał za scenariusz, dostał Oscara. I wtedy sobie właśnie pomyślałem, kurwa, przecież to jest Adam McKay, który zrobił Anchormana, legendę telewizji. What the fuck? Nagle mamy taki turning point.
No, ale nadal to nie jest ten vibe, co Peter Jackson, który zrobił turning point.
Ale to tak, nie. To...
No nie, no tak, ale chodzi mi o to, że wiesz, że tam było jeszcze grubiej. No.
No tak, ale jak Peter Jackson zrobił turning point, to nie dostał Oscara, a ten od razu zrobił turning point i dostał Oscara. Peter Jackson musiał jeszcze dwa filmy poczekać, żeby tego Oscara otrzymać. Natomiast tutaj wyszło to moim zdaniem zajebiście i film jest owszem mocno przegadany, i też musisz się znać na tym i trochę na polityce i tak dalej, żeby trochę to zrozumieć. Mhm. I nagle widać, że on poszedł w te klimaty. Ja nie wiem, czy ktoś go skrzywdził. Być może ktoś go, kurwa, stracił na nieruchomości jakieś też przez to i dlatego się tak zainteresował tym tematem. Ale no zrobił ten film, a potem kolejny. I poszedł w politykę. Poszedł w politykę i pieniądze. I to nie był film tym razem, tylko sukcesja, serial. Serial, który jest nagradzany, który jest uznawany za jeden z najwybitniejszych serialów ever, które powstały. Serial, który jest zamknięty, zamyka się w 4 sezonach, więc nie masz tego przesytu tego serialu, jak przy niektórych, czasami masz już dosyć.
No nie, zresztą ostatnio dawałam go jako przykład tego, że zamknięcie jest dla mnie dużo lepszą opcją, że ja nie lubię ciągnących się tasiemców. Ja lubię, kiedy, to mówiliśmy w przypadku Roysta,
tak.
Bardzo lubię, kiedy wiem, że osoby, które pisały ten serial, do czegoś konkretnego zmierzały i że zaskoczą mnie czymś w pewien sposób na koniec, no. Czy pokażą mi jakieś ładne zamknięcie historii, że ubiorą coś w jakąś klamrę. I tutaj dostajemy tak naprawdę to wszystko, to znaczy dostajemy i trochę zaskoczenia i jakąś klamrę i domknięcie historii i no, człowiek po takim seansie serialowym tym razem ma uczucie spełnienia. No, to nie jest takie... Wiesz, ten taki niedosyt, ale taki nieprzyjemny niedosyt. No, ja wiem. No.
I widzisz, i tak samo masz te sukcesje.
Albo przesyt.
Sukcesja, która jest, jak ja usłyszałem fabułę sukcesji, którą mi wszyscy polecali,
to nie chciało ci oglądać. Stwierdziłem,
że absolutnie ja tego nigdy nie włączę.
No. Ja wiem, ja też tak miałam.
To kurwa nudne, to co jest napisane, że ja tego nie chcę włączyć. I to jest właśnie moim zdaniem magia Adama McKaya, jeżeli chodzi o producenta w tym wszystkim. Bo to samo było z właśnie z tym Big Short, że to są rzeczy, poważne tematy, które są przedstawione z tymi elementami humoru komediowymi. Tak jak mamy w sukcesji postać kuzyna Grega, tak jak mamy tego...
Toma.
Toma, kurwa, nie powtórzę nigdy... Wangenbayamy, kurwa, ja nie pamiętam, jak się nazywa, jak on ma tam na nazwisko, Wangbound. Jak mamy w ogóle postać Kendala też, jak mamy Romana.
Roya. Roman jest bardziej komediowy.
Jest bardzo komediowy, tylko on jest mroczną komedią, nie? W tym wszystkim. Głupkowatą, Will Ferrellową komedią jest Tom. Właśnie Tom jest... Will Ferrell mógłby grać Toma.
Nie.
Tak, mógłby grać...
O Boże, nie.
Will Ferrell, posłuchaj, Will Ferrell mógłby grać jednocześnie Toma i Grega. To jest rozbicie Willa Ferrella na dwie postaci, moim zdaniem.
Oj, tak, strasznie mi to nie pasuje. Nie,
ale ja ci mówię, że tak jest.
No dobrze, a mi bardzo nie pasuje.
Okej, ale ja ci mówię, że tak jest. Że taki był zamysł...
No tak,
zamysł,
ty tak powiedziałeś,
Adama...
na pewno tak
ja
jest.
Ja jestem przekonany, że taki był zamysł Adama McKaya w tym wszystkim. I oprócz tego, że tam jest serio i że tam jest pięknie, no to się też o to gdzieś tam rozbija. W międzyczasie powstał jeszcze Vice, też z Christianem Bale'em, o Dicku Cheney'u, czyli o wiceprezydencie Stanów Zjednoczonych i o tym, jak tam to się wszystko układa, jak się marionetkami steruje.
Po prostu lubi polityczne filmy.
Poszedł totalnie w politykę, tak. Ale jednocześnie on dodaje ten element tej komedii w to wszystko, przez co możesz to łyknąć jako widz, który się tym absolutnie nie interesuje, mm-hmm. Kto myśli, że zanudzić się to na śmierć. Następną rzeczą, którą zrobił, to było Don't Look Up z Leonardo DiCaprio, gdzie Leonardo DiCaprio po raz pierwszy nie grał przystojnego gościa.
No, w sumie tak.
Gdzie po raz pierwszy nie było tam nic takiego, że można by pomyśleć, no, Leonardo DiCaprio, nie? Tylko jest taki po prostu... Nie...
Z takim zwykłym gościem.
Tak, jest gra zwykłego, najzwyklejszego gościa na świecie. No nie tylko on tam gra oczywiście, ale w ogóle to też jest, tam Timothée Chalamet
no, też
gra.
Jest, ale też jest mocno Jennifer polityczny Lawrence. W sumie.
On jest mocno
to
polityczny.
Jest w obliczu zagłady.
I dotyczące
tego,
teorii spiskowych.
Tak, teorii spiskowych. Co by się mogło wydarzyć, gdyby.
I też, i moim zdaniem to jest bardzo fajny film, trochę o nim zapomniałem, bo my też go tak widzieliśmy, jak tylko...
Pandemii go oglądaliśmy.
Tak, jak była pandemia, od razu on wszedł, to sobie go gdzieś tam puściliśmy. No i to jest ten też moment dla niego, w którym on się rozstał z Willem Ferrellem, czyli przestali być...
Zastąpił go Leonardo DiCaprio.
Przestali tym Gary Sanchez robić razem. Ja nie wiem, czy oni sprzedali prawa, czy ktoś inny to ma. Już sukcesji on chyba nie robił 4. sezonu, tak mi się wydaje. No ale to jakby jest nieistotne, no bo dalej to było z jego duchem gdzieś tam kręcone. Ja uważam, że dla mnie taki Adam McKay jest takim właśnie wyznacznikiem tego, że niezależnie co robisz w swoim życiu, jeżeli czujesz pasję do tego i robisz to dobrze, to to będzie miało sukces po prostu. Nawet jeżeli nagle zmieniasz swój, może nie wizerunek, tylko profesję. Czyli od komedii, głupich komedii, jednak umówmy się, do inteligentnej satyry politycznej.
Tak, ale umówmy się też, że ktoś musiał mu dać szansę do tego, żeby mógł to stworzyć, jasne. Bo posiadanie pomysłu nawet najlepszego to jest jeszcze strasznie dużo, strasznie długa droga do tego, żeby móc to przekuć w jakikolwiek sukces.
Ale u niego nie tylko pomysły, tylko było działanie. No bo jednak
nie, no jasne, ale ktoś mu musiał dać szansę na to, tak? Ktoś w stacji
zawsze
telewizyjnej, jacyś producenci na początku, no to nie jest takie proste.
To nie jest hop-siup, moi drodzy. Nie jest to hop-siup. I jedyne, co wam mogę powiedzieć, to, że tyle od nas. I my robimy hop-siup.
I znikamy.
Znikamy. Siup.
Hop, 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 hop.
I spadamy sobie, widzimy
hop,
się...
Hop to jest pop takie, ale inne.
Poch, poch, poch. Widzimy się w papierkach. Tak, we wtorek. Wesołych świąt, tak w ogóle. Jest niedziela wielkanocna. Jezus zmartwychwstał!
Piu, piu, piu. Nie dajcie się osikać.
Tak, jutro. Jutro uważajcie na mokrego dyngusa. Pa, pa.